na czym polega postawa w skrajnych warunkach obozu koncentracyjnego w Dachau i świadectwa wiary ojca Ligudy i księdza Wincentego Frelichowskiego opowiada dzisiaj reżyserka i autorka filmu o życiu błogosławionego ojca Ligudy, pani Beata Maliszkiewicz. Pani Beato, to już nasze ostatnie z minuty spotkania. Właśnie chodzi o konkret, nie? Że to, co powiedziałaś, nie? Że wielu ludzi w obozach utraciło wiarę. Już nigdy nie wrócili do tego, nie uwierzyli w to, że Bóg jest miłością. Ale byli tacy, jak na przykład ojciec Liguda czy ksiądz Frelichowski, którzy byli takimi świadkami wiary w środku całej brutalności wojny i męczeństwa.
Tak,
na czym to konkretnie właśnie się...
Na czym to konkretnie polegało? No właśnie polegało na tym, że się... Że po pierwsze... Tak jak właśnie już chyba mówiłam tutaj kiedyś, tak pisano, pisali też więźniowie, współwięźniowie o księdzu Frelichowskim na przykład, że on, kiedy dostał się do obozu, traktował to jako swoją parafię. Czyli on tam po prostu nadal był kapłanem, który no, pełni swoją posługę, tyle że w takich skrajnych warunkach. Co było ważne dla więźniów w tamtych momentach? Po pierwsze modlitwa, w ogóle zdolność do modlitwy. Bo samo bywały takie chwile, co oni też opisują, kiedy usta nie chciały się modlić. Po prostu ciężko im było nawet wymawiać słowa modlitwy. To, co robi na przykład ksiądz Frelichowski, to organizuje pierwszą mszę świętą w Stutthofie. Potem we wszystkich obozach organizuje... Nie tylko on zresztą, ale między innymi on, msze święte w barakach. No to było już bohaterstwo. Zresztą wiele osób się bało tego bardzo, no bo to było absolutnie zabronione. Roznoszenie komunii świętej, no to po prostu było roznoszenie tych odrobiny tego. Oni zresztą zazwyczaj dostawali hostie zapieczone w chlebie. Rodziny przysyłały to. Wszystko się działo, to się jakoś w jakiś sposób odbywało, ale rzeczywiście roznoszenie komunii świętej, chodzenie do chorych. Na przykład ojciec Frelichowski dostał się na tak zwany rewir. To był szpital. To była zazwyczaj umieralnia też. Straszliwe miejsce, gdzie zresztą często więźniów dobijano. Po co się tam dostał? Po to się dostał, żeby móc spowiadać. Znaczy, oni mieli cały czas to w świadomości, że sprawą życiową dla wszystkich współwięźniów jest przede wszystkim jakby życie w sakramentach. No bo tutaj śmierć była codziennością, prawda? I na przykład możliwość wyspowiadania współwięźniów, no to było jak darowanie im życia. A ludzie oczywiście tam też mieli się z czego spowiadać. No to nie było tylko samo cierpienie, prawda? W jaki sposób te spowiedzi się odbywały? Na przykład księża po odebraniu im przywilejów, bo był taki okres, kiedy w Dachau księża mieli jeszcze jakieś przywileje, potem są wysłani do... W okresie tak zwanych przywilejów nie pracują, roznoszą kotły z jedzeniem po całym obozie. Otóż oni się tak organizowali na przykład, że jakiś więzień podchodził do kotła z drugiej strony i teraz ten mały odcinek, kiedy się niosło kocioł z jedzeniem, pełen ciężki, pełen jakiejś tam zupy, do danego bloku, był okazją, żeby wyspowiadać. Podobnie było bardzo często szli w takie miejsca, gdzie na przykład wleczono umierających więźniów, często to było w toaletach, no można to tak nazwać, nie wiem jak to nazwać, gdzie ludzie umierali po prostu we własnych odchodach i tam szedł ksiądz i spowiadał. To była sprawa najważniejsza w tym momencie dla nich. Był taki moment, kiedy do Dachau już zwieziono właściwie większość duchownych, bo ten obóz był obozem, gdzie właśnie gromadzono duchownych. I przyszedł transport z takich najstarszych księży, staruszków takich. Oni byli bez szans praktycznie, dlatego że no, trzeba było mieć siłę, żeby przeżyć obóz, prawda? No kto się takimi więźniami interesuje? Między innymi właśnie ksiądz Frelichowski, który jest pierwszy przy nich już. bo wie, że oni będą musieli być osłaniani, że oni będą musieli być chronieni, że im trzeba będzie przynosić jedzenie. Oni sobie sami nie poradzą, po prostu, że nie ma szans. No takim ostatecznym jakby świadectwem tego co jeszcze, może jeszcze tak. Ksiądz Frelichowski jest inicjatorem założenia w obozie w Dachau Caritasu. Tam autentycznie oni założyli Caritas w momencie, kiedy już można było przysyłać paczki. To księża no, organizują się jak gdyby i dzielą się tymi paczkami z tymi, do których one nie przychodzą, bo oni rzeczywiście dostawali tych paczek sporo. Czyli to jest taka nieustanna posługa, można powiedzieć, na rzecz innych. Ja taki tutaj jeszcze mam fragment, może na czym ona polegała, bo to może wszystko, ja nie potrafię nawet tego opowiedzieć tak naprawdę, jak było. Otóż to jest sytuacja, kiedy KAPO zarządza czołganie się więźniów, to się dzieje w Sachsenhausen, z podległego mu bloku w stronę drutów kolczastych podłączonych do prądu. I to jest opisane przez księdza Wojciecha Gajdusa. To jest fragment jego opowiadania. Zakomenderował czołganie. Czołgamy się w pocie czoła. Po chwili zarządza wyścig w czołganiu się. No, weźmy też pod uwagę, w jakim stanie są ci więźniowie, prawda? Długo i szeroko rozpostarta masa jasno-niebiesko-białych plam szybko spełnia rozkaz. Wyciąga się długi wąż. Na czole oczywiście najmłodsi, bo najsilniejsi. Kto tu z was jest księdzem? Zwrócił się do nas blokowy. Podskoczył leżący naprzedzie wicek, to ksiądz Frelichowski, i dobitnie meldował. Ja jestem księdzem katolickim. Udziel im ostatniego błogosławieństwa, bo za chwilę na tych drutach elektrycznych poginą, brzmiała odpowiedź. Trzeba było w tej chwili widzieć Wicka. Nie było dla niego wówczas ani obozu, ani blokowego, nie było drutów, ani karabinów maszynowych, ale byli przyjaciele leżący w brudzie i poniewierce, którym błogosławieństwo Boga właśnie w tej ciężkiej chwili, sproszone ręką kapłana, mogło dać nowe siły i dużo łask do wytrwania. Nic to, że potem blokowy zbił go i skopał oraz butami swymi w błoto wdeptał. Z radością wspominał Wicek tę chwilę i cieszył się, że właśnie nim jako swoim narzędziem posłużył się Bóg. To są takie chwile. I ich tam było mnóstwo. Ostatecznie w 1945 roku, kiedy już właściwie wiadomo, że to jest właściwie koniec 1944 roku, zaczyna się epidemia tyfusów w Dachau. I właśnie ksiądz Frelichowski jest wtedy pierwszym, który, ponieważ bloki z chorych na tyfus zostały oddzielone, ksiądz Frelichowski przedostaje się. Nie wolno tam się nikomu tam nie wolno wchodzić. Więźniowie umierają tam po prostu w strasznych warunkach. A ponieważ no, epidemia się rozprzestrzenia, wiadomo, i to łatwo, więc jest zakaz w ogóle wchodzenia tam na te bloki. I w tym czasie, kiedy jest zakaz, ksiądz Frelichowski, który był harcerzem, więc on naprawdę był niesamowicie zorganizowany, on był po prostu bardzo sprawny i potrafił się dostać tam, gdzie nikt. On się dostaje na te bloki i jako pierwszy zaczyna spowiadać po prostu. Spowiadać, przechodzić od jednego, tam ludzie leżeli po prostu ciało na ciele, zmarli z żywymi. Podobno, jak opisywali księża, którzy potem też tam posługiwali, że pierwsza chwila była taka, że nie można było wytrzymać nawet 5 minut, że wychodzili po prostu straszliwy smród po prostu tych umierających i tych odchodów wszystkiego. Ale potem, jak ktoś z nich tam napisał, potem się można było przyzwyczaić do tego. I ksiądz Frelichowski jest pierwszy. Potem pojawiają się inni. Tam szli tylko księża na ochotnika, bo później uzyskali zgodę na to, żeby tam wchodzić. No oni wiedzieli, że to jest najważniejsza sprawa. Że tu chodzi o życie, prawda? I to życie
wieczne.
Wieczne. A też pocieszenie, które można przynieść tym umierającym. No można sobie wyobrazić, czym musiało być dla tych ludzi wtedy pojawienie się księdza koło nich. Ostatnie światło, które pewnie widzieli.
Myślę, że tutaj postawa księdza Wincentego Frelichowskiego, błogosławionego zresztą, i czy ojca Ligudy, czy wielu innych, pokazuje nam też, jak wiara może ukształtować nasze serca. Jak może dodać nam siły, że jesteśmy właściwie zdolni do nadludzkich czynów. to, co powiedziałaś tu, Beatko, o księdzu Frelichowskim. Nie przejmował się własnym bólem. Chciał pokazać wszystkim, że ból można przezwyciężyć. Nie? Tutaj bym wróciła do tego właśnie, nie? Że wzrok Boga jest zawsze na mnie skierowany, to co mówił ojciec Liguda, nie? Żeby mieć tą świadomość w życiu, niezależnie w jakiej sytuacji się w tej chwili znajdujemy, że wzrok Boga jest na mnie skierowany, to jest ta żywa wiara. I myślę, że tutaj to są ksiądz Frelichowski i ojciec Liguda są takimi świadkami żywej wiary, którzy wytrwali do końca, pomimo niesamowitej brutalności.
Tak, i myślę, że tak naprawdę to oni też przeżyli obóz, przeżyli, no jeden i drugi akurat zginęli w obozie, ale w każdym razie ich postawa to była naprawdę Boża łaska. Ten właśnie, że to było w pewnym sensie, tak mi się wydaje, wymodlone. Ja sobie mogę wyobrazić, no wiele o tym myślałam też, śledząc tamtą ich drogę, że ile razy oni musieli błagać o tą siłę. Ile razy musieli o nią prosić, prawda, żeby... To jest też jakaś taka nadzieja dla nas, że tak mi się wydaje. Dużo o tym myślę, bo trudno jest po prostu o tym nie myśleć, kiedy z jednej strony się właśnie jest to jakiś tam szok. Myślę, że każdy z nas był w Auschwitz, prawda? Czytaliśmy wiele, chociaż nie tak bardzo dużo. Myślę, że na pewno wizyta w Auschwitz jest takim szokiem przeciętnie dla człowieka. Tym niemniej im bardziej się jak gdyby wgłębia w te wspomnienia, im więcej się o nich czyta, tym bardziej człowiek sobie uświadamia, że w takich chwilach tak naprawdę absolutnie nie może już liczyć na siebie. Że jeżeli chce zachować człowieczeństwo, tu żadna moralność nie pomoże. Tu może pomóc tylko Bóg. Że Bóg dawał im po prostu taką nadludzką siłę. Że Bóg im dawał po prostu coś, czego... No to tak jak jest z męczennikami, prawda? No bo przecież zadajemy sobie pytanie. Ja w każdym razie zadaję sobie takie pytanie. Czy ja potrafiłabym w momencie, kiedy ktoś celuje do mnie, krzyczeć: Panem jest Jezus, prawda? Moim Panem jest Jezus. Chciałabym, bardzo. Ale mogę tylko o to prosić. Pokornie, żeby Bóg dał mi taką siłę, gdyby taka próba kiedykolwiek przyszła. I myślę, że oni właśnie tej łaski doznawali i że ta łaska była wynikiem ich całego życia. Oczywiście Bóg może obudzić też taką siłę w człowieku, prawda, w jednej chwili. Tutaj natomiast z pewnością mamy takie przykłady właśnie, gdzie w jakimś sensie oni, nieświadomi tego, co ich czeka, przygotowali się na to. Ojciec, ksiądz Frelichowski jako bardzo młody chłopak napisał, że moim zadaniem jako przyszłego księdza będzie czynić moich parafian, on już tak myślał o tym, świętymi. Ale żeby oni byli święci, to ja muszę być święty.
Beatko, bardzo ci dziękuję. To, co powiedziałaś o tym, ja dużo o tym myślę, powiedziałaś i ja też o tym dużo myślę, nie? O tym, jak wiara może usprawnić nas do nadludzkich czynów, nie? No właśnie, do takich prozaicznych. I może to da jakąś też nadzieję ludziom, którzy w tej chwili czują się bardzo skrępowani, czy też znużeni życiem, czy też żyją w trudnych warunkach, czy w trudnym małżeństwie, czy w trudnej rodzinie. Myślę, że to właśnie to, co powiedziała Beatka, że to właśnie Bóg może uzdolnić nas do nadludzkiego przebaczenia, podania dłoni, czy po prostu przeżycia czegoś nowego w życiu, że to Bóg jest Panem rzeczy niemożliwych. I to życie i słowa błogosławionego ojca Ligudy i księdza Wincentego Frelichowskiego w szczególny sposób to pokazują. A twoja postawa, Beatko, twoje zamyślenie nad tym, twoje zainteresowanie tym, no to też pokazuje o tym, jak ważny dla ciebie jest Bóg w życiu.
Mam nadzieję, że jest ważny bardzo.
Ja też mam taką nadzieję. A na dziś już życzymy Państwu jeszcze takiego trochę odpoczynku i też zamyślenia się nad tym, do jakich nadludzkich czynów czasem powołuje nas Bóg w swojej miłości, w swojej mocy. Życzę Wam dobrego zamyślenia i żegnałem się z Państwem.
Beata Maliszkiewicz
i siostra Dolores Dorota Zog. Z Panem Bogiem.